Pokój braciom i siostrom. Na początku, co prawda już tutaj tych pozdrowień jest bardzo dużo, które braterstwo słyszeliście, także już nie będę za dużo dokładał, ale tylko jedno. Moi synowie, którzy, no, mam nadzieję, że już są obaj w Krakowie w tej chwili, tego nie wiem, ale kiedy wyjeżdżali z Krakowa ileś dni temu wstecz, prosili przynajmniej jeden i drugi później też, aby do nas, do Białogardu, tutaj przywieźć życzenia obfitych łaski błogosławieństw Bożych. Zawsze pamiętają o tym, jak nie mogą być społeczności z wszystkimi braćmi. Zawsze proszą, abym o tym nie zapomniał powiedzieć. To przywożę dla was obywatelstwo. Proszę braci i sióstr, kiedy tak przeglądam Pismo Święte, apostoł święty Paweł pisał, że całe Pismo Święte jest pożyteczne do nauki. Więc każdego fragmentu Pisma Świętego Biblii możemy dla siebie lekcje uzyskiwać. Ale są dwie części Biblii, powiadam dwie części, może nie księgi, zaraz się z tego wytłumaczę, do których ja sięgam ze szczególnym upodobaniem. Jedna, to pewnie wiecie, może w większości wiecie, to Księga Objawienia. Ale dzisiaj nie będziemy sięgać do Księgi Objawienia. Druga część Biblii, do której też sięgam z upodobaniem, to proroctwa Starego Testamentu. Dlatego, że tak jak Księga Objawienia, gdzie jest powiedziane w pierwszym rozdziale, a 19 wersecie, że zapisz, co widziałeś, co jest i co stanie się potem. Czy jest to księga, która przedstawia nam plan Boży związany z wiekiem Ewangelii i dalej i gruntuje nas w poznaniu zamysłu Bożego. A proroctwa Starego Testamentu są tym elementem, które uszczegóławiają te rzeczy, których się spodziewamy. Apostoł święty Paweł, jak dobrze pamiętam, w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, a 20 wersecie powiedział: proroctw nie lekceważcie. Drodzy braterstwo, dzisiaj będziemy się zastanawiać nad jednym proroctwem. Sięgniemy do proroctwa Zachariasza, rozdział 13, wersety 8 i 9. Odczytam z przekładu Biblii Gdańskiej. Za chwilę powiem dlaczego. A trzymam w ręku nowy przekład, jak na to widzą. Przekład Biblii Gdańskiej mówi tak: bo się stanie po tej wszystkiej ziemi, mówi Pan, że dwie części w niej wytracone będą i pomrą, a trzecia zostanie w niej. I wwiodę oną trzecią część do ognia, a wypławię ją, jak pławią srebro, a doświadczać ich będę, jako doświadczają złota. Każdy będzie wzywał imienia mego, a ja go wysłucham. Rzekę: tyś lud mój, a on rzecze: tyś Pan, Bóg mój. I drodzy braterstwo, słowa te w różnych przekładach Biblii są w zasadzie identycznie oddane, włączając to interlinearny przekład żydowski, hebrajski. Wyjątek stanowi właśnie nowy przekład, który często mamy w swoich rękach, którym się posługujemy, bo ten przekład oddaje słowa wersetu 8 w istotnie różny sposób. A brzmi on tak: i stanie się w całym kraju, mówi Pan, dwie trzecie. A Biblia Gdańska powiada dwie części. Jest różnica
powiedzieć dwie trzecie, a dwie części. Kiedy mówimy dwie trzecie, to w domyśle rozumiemy, że chodzi o równe części, prawda? Całość dzieli się na trzy części, to znaczy każda z nich jest identyczna. A więc nowy przykład powiada dwie trzecie. Zginą i pomrą, a tylko trzecia część pozostanie. Przykład Biblii Gdańskiej powiada w niej, a nowy przykład z nim. Też różnica. Ale drodzy braterstwo, przykład Biblii Nowego Przykładu, tak jak wspomniałem, który mam w rękach, w tym zakresie jest odosobniony. Tak jak wspomniałem, większość przykładów, włącznie z interlinearnym hebrajskim, oddaje ten werset w zapisie, który proponuje Biblia Gdańska. Dla uzupełnienia powiem jeszcze tyle, że lubię przekład Septuaginty, czyli ten grecki przekład hebrajskiego tekstu, zapis ósmego wersetu oddaje tak. I stanie się we wszystkiej ziemi, mówi Pan, że dwie części, a więc nie dwie trzecie, ale dwie części będą odcięte i zniszczone, ale trzecia część będzie pozostawiona w niej. A więc w zasadzie identycznie jak przekład Biblii Gdańskiej, od którego zaczęliśmy nasze dzisiejsze rozważania. I drodzy braterstwo, za podstawę naszych dalszych rozważań przyjmiemy tekst, który proponuje Biblia Gdańska, gdyż uważamy, że ten zapis jest wierny oryginałowi. Drodzy braterstwo, tematowy fragment proroctwa Zachariasza, nad którym będziemy się dzisiaj zastanawiać, jest trudnym tekstem do wytłumaczenia. Brat Russell, tutaj troszkę historii, trzykrotnie wypowiadał się na temat znaczenia tego zapisu, próbował trzykrotnie zmierzyć się z jego interpretacją. Nie wszystkie jego myśli są dostępne w języku polskim. Ja, braterstwo, przytoczę wszystkie trzy, które można znaleźć w opracowaniach brata Russella, abyście, drodzy braterstwo, mieli pogląd, jak rozwijała się jego myśl w tym temacie. W kolejności w roku 1905 w Watchtower, jest to numer 36-34, jest to nietłumaczony na język polski jak dotychczas, tu może brat Daniel Kaleta weźmie to pod uwagę. Nie jest to artykuł, ale jest to odpowiedź na interesujące pytania. Brat Russell pisze tak, kiedy próbuje zmierzyć się z tym zapisem. Te trzy części nie są wymienione jako części o równej wielkości. Dlatego nie powinniśmy tak interpretować tego zapisu. Rozumiemy, że te trzy klasy wskazują na dwie klasy, które będą odcięte i umrą. Rozumiemy, że chodzi tu o malutkie stadko i wielkie grono. Członkowie obu tych klas byli poświęceni na śmierć. Jedna klasa, malutkie stadko, idzie na śmierć dobrowolnie, poprzez ofiarowanie. Druga klasa, wielkie grono, pójdzie na śmierć w niesprzyjających okolicznościach, które wypróbują jej lojalność wobec Pana i dowiodą jej woli służenia Mu, nawet za cenę jej życia, pomimo, że nie okazała ona gorliwości prowadzącej ją zgodnie z jej przymierzem do samoofiary. Trzecia część, która będzie przeprowadzona przez ogień i oczyszczona, rozumiemy, że przedstawia całą ludzkość, która będzie podniesiona ze śmierci do życia podczas wieku tysiąclecia. Jest przy tym wielce prawdopodobne, że większość żyjących narodów w czasie ustanawiania królestwa przejdzie pod jego warunki bez potrzeby stąpienia do grobu. Cała ludzka rodzina, za wyjątkiem tych, którzy są żywotnie połączeni z Chrystusem, jest uznawana za umarłą w Adamie i otrzyma ona sposobność powrotu poprzez boski proces przewidziany w wieku tysiąclecia do zupełnej doskonałości ludzkiego życia utraconego poprzez adamowe naruszenie prawa. Wszyscy oni, jako tacy, którzy powrócą do harmonii z Bogiem, rzeczywiście Go rozpoznają, a On rozpozna ich jako swój lud. Jest to pierwsza myśl, dosyć obszerny fragment, który w swoim tłumaczeniu starałem się braterstwu tutaj przytoczyć. Myśl tę brat Russell podtrzymał w kolejnej krótkiej, bez szerszego komentarza wypowiedzi, datowanej z roku 1906, zamieszczonej w Watchtower numer 3776. W roku 1908, tu już mamy myśl brata Russella, którą możemy przeczytać w polskim języku, brat Russell odpowiadał na zadane mu pytania. I w książce pytań odpowiedzi na stronicy 628, kiedy bratu Russellowi zadano pytanie, jak rozumieć zapis proroctwa Zachariasza, brat Russell mówi tak, cytuję: nie możemy wiedzieć na pewno, czy to proroctwo odnosi się do naszego czasu. Pan mógł mieć na uwadze pewne postępowanie z cielesnym Izraelem. Skłaniamy się do myślenia, że on odnosił się do naszego czasu, ale nie jesteśmy pewni. Niektóre prorockie zdania zdają się i są skierowane tylko do czasu, w który były dane. To znaczy do czasów żydowskich, prawda? A inne zdają się mieć podwójne zastosowanie. Częściowo zastosowanie tam, a częściowo tutaj, czyli w naszych czasach. Teraz przypuśćmy, iż miało to zastosowanie do czasu ucisku, do którego się zbliżyliśmy. Do której klasy to by się odnosiło? Proroctwo mówi o trzech częściach, ale nie mówi o trzech równych częściach. Jedna z nich może być bardzo liczna klasa, a druga bardzo mało znacząca liczba. Lecz oni są podzieleni na trzy klasy. To można zrozumieć w różny sposób, powiada autor. I wszystkie z nich są w harmonii z Pismem Świętym. Przykład. Można mówić, że pierwszą klasą są ci, którzy będą z wybranych, czyli malutkie statko. Drugą, i tu już jest, zauważycie, braterstwo, inna myśl niż cytowałem wcześniej, to ci, którzy pójdą na wtórą śmierć, a więc inne spojrzenie. A trzecia to wielkie grono i cała ludzkość, która wejdzie w czas ucisku. A więc trzy klasy. Malutkie statko, wtóra śmierć oraz wielkie grono i cała ludzkość łącznie. Z tych możemy uczynić trzy klasy. Albo możemy uczynić trzy klasy w inny sposób. Może powiecie, malutkie statko, wielkie grono i świat ludzkości. Czyli powtórka tej myśli, którą już cytowałem. I wypuścić klasę, w której śmierci z całości. Oba z tych zastosowań są właściwe, powiada autor, i w harmonii z innymi pismami. Przeto nie potrzebujemy się sprzeczać wcale z kimkolwiek, kto przyjmuje jeden albo drugi pogląd. Cokolwiek jest w harmonii z pismami, zgadzamy się, iż ma prawo do zastosowania. Ważna myśl. A więc, drodzy braterstwo, z tej wypowiedzi wynika, z tej ostatniej, którą cytowałem, że zdaniem autora trudno w niepodważalny sposób stwierdzić, do jakiego czasu ta wypowiedź prorocka ma zastosowanie. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, proroctwo to można, jak powiada autor, rozumieć w różny sposób. I sam autor w tej odpowiedzi przedstawia dwa spojrzenia, jak zauważyliście. A wyjątkowej uwagi jest myśl, że kiedy szukamy interpretacji, to cokolwiek jest w harmonii z Pismem Świętym, prawda? To jest ten probierz. To może być z właściwością zastosowane. I żeby uzupełnić te różne spojrzenia, żebyście, braterstwo, mieli tą pełnię myśli badackiej, przytoczę jeszcze jedną myśl, już nie autora wykładów Pisma Świętego, w Straży w roku 1945 na stronicy 93 zamieszczono też odpowiedź na postawione pytania, ale jest to odpowiedź wydawców Straży, gdzie do skrzynki, jak dzisiaj, prawda, tutaj będzie, wpłynęło pytanie i wydawcy odpowiadają tak. Proroctwo to mogłoby odnosić się do wielkiego ucisku, w którym klasa wielkiego grona poniesie zatracenie ciała, aby duch zachowany był na dzień Chrystusowy. To jest pierwsza klasa. Klasa, w której śmierci umrze śmiercią wieczną. To jest druga klasa. A ową trzecią część mogłaby stanowić cała ludzkość, która po przejściu wielkiego ucisku dostąpi błogosławieństwa restytucji i powrotu do społeczności z Bogiem. A więc tu, braterstwo, widzicie trzecią myśl, nieco odmienną od tych dwóch, którą wcześniej przedstawiłem. I drodzy braterstwo, nie polemizując z tymi myślami, bo myślę, że każda z nich ma swoje umocowanie, ma swoją siłę i ma swoje uzasadnienie, spróbujemy spojrzeć na tematowy zapis proroctwa Zachariasza jeszcze z jednej strony. Myślę, że w harmonii z pismami, a więc i to spojrzenie, będzie mieć swoje umocowanie. Drodzy braterstwo, przede wszystkim uważamy to, o czym nawet i brat Russell wspomniał w tej myśli zawartej w książce pytań i odpowiedzi, i tą myśl podzielam, że podobnie jak większość proroctw Starego Testamentu, proroctwo to ma swoje wypełnienie i zastosowanie tak wobec cielesnego narodu izraelskiego, jak i do Izraela duchowego. Obok tej powszechnie znanej myśli, że wszystko, cokolwiek przedtem napisano, prawda, ma swoją wymowę na dzień dzisiejszy, bo to był cień, tu jest rzeczywistość, to, drodzy braterstwo, do takiego spojrzenia upoważnia nas, jak sądzimy, zapis wersetu poprzedzającego, czyli 7, 13 rozdziału, bo to jest jakoby wprowadzenie do tekstu, o którym mówi prorok Zachariasz. A werset 7 brzmi tak. Ocknij się mieczu przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężowi mojemu towarzyszowi, mówi Pan zastępów. Uderz pasterza i będą rozproszone owce, a ja zaś zwrócę swoją ręką przeciwko malutkim. Drodzy braterstwo, zapis ten wyjaśnił nam po części sam Pan Jezus Chrystus. Ewangelii według świętego Mateusza 26 rozdziale, a w wersecie 31 czytamy słowa Jezusa, które ten wypowiedział na krótko przed swoim ukrzyżowaniem. I wtedy mówi do nich Jezus: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem: uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. A więc zgodnie z tłumaczeniem naszego Pana, to On był tym onym pasterzem, który został uderzony. A owce zgorszyły się i rozproszyły. No, dodatkowym pytaniem, które pozostawiam bez odpowiedzi, nad którym, braterstwo, możecie się zastanowić, jest to, kim jest towarzysz, mąż, o którym również wspomina werset 7, ale to jest pod rozwagę na wolne rozmyślanie braterstwa. A więc Chrystus Pan był tą istotą, o którym werset 7 naucza. A my możemy powiedzieć więcej, że On był także tym pasterzem, który w szerszym znaczeniu, jak powiada proroctwo Izajasza, rozdział 8, a werset 14, stał się kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, czyli owiec, które się zgorszyły i rozproszyły. Czyli obu nominalnych domów izraelskich, tak cielesnego, jak i duchowego. I drodzy braterstwo, patrząc w ten sposób na to proroctwo, w obu wypadkach, kiedy się nad nim zastanawiamy, musimy odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania. Po pierwsze, umiejscowić je w czasie, czyli na boskim planie wieków. I po drugie, musimy spróbować zrozumieć, o jakich trzech częściach albo klasach prorokował prorok Zachariasz. Spróbując zatem odnieść rozważany tekst prorocki do nominalnego, cielesnego domu izraelskiego, znaleźć odniesienie czasowe, to jak wspomnieliśmy, zapis 7 wersetu tego proroctwa jest w tym miejscu kluczem, który wkłada nam do rąk Słowo Boże. Z jednej strony, tak jak wspomnieliśmy, czytując wypowiedź albo tłumaczenie naszego Pana, ten czas związany jest z pierwszą obecnością naszego Pana, a dokładniej z czasem ofiarniczej jego śmierci. Uderz pasterza. Prawda? Wy wszyscy się zgorszycie w tym czasie, powiada Jezus do swoich uczniów. Ale z drugiej strony, ten czas w odniesieniu do narodu żydowskiego wzmacnia zapis końcowy 7 wersetu. Ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko malutkim. Profesor Strong w swojej korkonancji tłumaczy, że użyte w tym miejscu słowo w nowym przekładzie przetłumaczone jest malutki, prawda? W oryginale oznacza być albo stawać się nieznacznym, maleć, a więc wskazuje na pewien proces trwający w czasie. Uważamy zatem, że określenie to w sposób dobitny wskazuje na proces, jaki rozpoczął się w cielesnym, nominalnym domu żydowskim, izraelskim, z chwilą odrzucenia naszego Pana, który przyszedł do swojej własności, a właśnie go nie przyjęli. I w konsekwencji takiej postawy Pan zastępów obrócił swoją rękę przeciwko nim, przeciwko narodowi, który za czasów Mojżesza wybrał jako swoją szczególną własność, do którego powiedział, że będziecie mi szczególną własnością pośród wszystkich narodów ziemi. Druga Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, a werset 5. Ewangelii Świętego Mateusza, 23 rozdziale, a w wersecie 38 mamy zapisane słowa Jezusa, który stojąc u wrót Jerozolimy, kiedy patrzy na to święte miasto, powiada do swoich uczniów: oto dom wasz pusty zostanie. Od tego czasu, od czasu odrzucenia przez Żydów naszego Pana, naród żydowski począł stawać się nieznacznym. Tak jak powiada profesor Strong, począł maleć, jeżeli mówimy o Pańskiej łasce, co sam Ojciec Niebiański dobitnie zobrazował, wyznaczając na boskim planie wieków śmierć pozaobrazowego baranka na dzień 14 Nisan. Drodzy bratestwo, pamiętacie pewnie myśl autora wykładów Pisma Świętego, który w broszurze Pascha, czyli Wielkanoc Nowego Stworzenia, na stronicy 26 napisał tak. Ciekawa myśl. Ukrzyżowanie naszego Pana podczas pełni księżyca i fakt, że księżyca zaczęło co? Ubywać. Jest dla nas lekcją, że oto Izrael jako naród sprowadził na siebie pewien czas niełaski Bożej, wyobrażony przez ubywanie księżyca, obrazujący jego narodowy upadek. Czyli tak jak powiada proroctwo Zachariasza, że ja zwrócę swoją możną ręką przeciwko maluczkim, prawda? Zacznie ubywać. Prorok Izaja, Zachariasz, powiada dalej, że stanie się po tej wszystkiej ziemi. Czyli w tej interpretacji, w obrazowym, cielesnym domu izraelskim, że dwie części w niej będą wytracone i pomrą, a trzecia zostanie w niej. I wwiodę oną trzecią część do ognia, a wypławię ją, a kładzie się srebro. A doświadczać ich będę, jako doświadczają złota. I każdy będzie wzywał imienia mego, a ja go wysłucham i rzekę: tyś lud mój, a on rzecze: tyś Pan, Bóg mój. I drodzy braterstwo, kiedy już wiemy, o jakim czasie mówimy, to trzeba odpowiedzieć na pytanie, jak zrozumieć te trzy części, prawda? W odniesieniu do cielesnego narodu żydowskiego. I znowu szukamy klucza wykładni Słowa Bożego. I proponuję braterstwu uznać, że takim kluczem w tym miejscu będzie zapis słów naszego Pana, zawartych w Ewangelii według świętego Łukasza, w 16 rozdziale, a wersety 19 do 31. Są to słowa, które ogólnie są znane jako przypowieść Jezusa o bogaczu i Łazarzu. Nie będziemy tej przypowieści cytować, bo jest ona powszechnie znana. Powiemy tylko, że albo przypomnimy, że bogacz, który przyodziewał się w szkarłatne szaty, kosztowne tkaniny i na co dzień ucztował, według 19 wersetu tej przypowieści, przedstawia naród żydowski, wielce uprzywilejowany, duchowo przez Boga ubogacony. Apostoł święty Paweł w liście do Rzymian 9 rozdziale, a 4 wersetu tłumaczy, na czym to duchowe ubłogosławienie polegało. Bo pisze tak: do nich należy synostwo i chwała, i przymierza, nadanie zakonu, służba Boża i obietnice, prawda? Do których należeli ojcowie i z których wywodzi się Chrystus według ciała. To było to wielkie błogosławieństwo, związane z cielesnym narodem żydowskim. I drodzy braterstwo, pierwotnie ten naród stanowiło 12 pokoleń Jakubowych. Ale za czasów naszego Pana, a więc za czasów, kiedy wypełniało się proroctwo Zachariasza, uderz pasterza, wszystek dom izraelski w większości stanowili członkowie ilu pokoleń? Dwóch. Czyli pokolenia Judy oraz pokolenia Beniamina, prawda? Te dwa pokolenia przez naszego Pana były traktowane jako wszystek Izrael. Werset 28 przy powieści o bogaczu i Łazarzu powiada, że było jeszcze 5 braci, a więc tych pozostałych 10, którzy żyli w rozproszeniu. Ale Chrystus Pan za wszystek Izrael uważał 2 pokolenia w tym czasie. I drodzy braterstwo, stawiamy tezę, że członkowie tych 2 pokoleń stanowią pozaobrazowe 2 części, które miały być wytracone, o których wspomina prorok Zachariasz w swoim proroctwie. Myśl tę potwierdził sam Pan w tej samej przypowieści, kiedy w 22 wersecie powiada, że umarł też bogacz i został pochowany. Od roku 70 po Chrystusie, czyli daty, w której Żydzi utracili swoją narodową egzystencję, żyjący w rozproszeniu pośród narodów tego świata Izraelici, w oczach Bożych byli jakoby wytraceni i pogrzebani. Stali się doliną suchych kości, o której pisał prorok Zachariasz, Ezechiel w 37 rozdziale swojego proroctwa, a w wersecie 11, gdzie czytamy. I rzekł do mnie, synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. A więc zostały odcięte, pomarły. Ale ten sam prorok Ezechiel w tym samym rozdziale objawia nam dalszy boski zamysł wobec tego narodu. Czytamy wersety od 4 do wersetu 6, 37 rozdziału. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschły, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie, ruach, i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośnicie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. I poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A więc, drodzy braterstwo, na boskim planie wieków Bóg przewidział czas, kiedy uznany jakoby za umarły i pogrzebany naród izraelski miał zostać z powrotem ożywiony. Choć, jak naucza pański prorok, nie miało być to dzieło jednej chwili, ale miał to być proces rozciągnięty w czasie. I ten sam prorok Ezechiel przybliża nam czas i wskazuje na proces, jak miał on wyglądać. Ten zapis był już wczoraj cytowany przez brata Pawła Lipianina. Ja go jeszcze raz odczytam, bo również z niego chciałbym wyciągnąć pewną lekcję. Trochę szerzej ją skomentuję. Może nie tak szeroko, jak kiedyś w temacie na ten temat. Mam na myśli zapis proroctwa Ezechiela, rozdział 20, a wersety 34 do 38, gdzie mówi tak: i wyprowadzę was pośród ludów i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną, ramieniem wyciągniętym i wylewem zapalczywości. I zaprowadzę was na pustynię ludów i tam będę się procesował z wami twarzą w twarz, jak procesowałem się z wami, trzymi ojcami, na pustyni ziemi egipskiej. Tak będę się z wami procesował, mówi Wszechmocny Pan. I każę wam przejść pod rózgą i dokładnie was przeliczę. Tak mówi Nowy Przekład. Ale ten przekład nie jest wierny oryginałowi. Gdybyście otworzyli Biblię Gdańską, to zapis tego wersetu jest inny. Abym was przywiódł do związków przymierza. Ten zapis, którym posługuje się Nowy Przekład, podobnie zresztą i Biblia Tysiąclecia, autorzy tego przekładu no, byli rzetelni. W stopce redakcyjnej napisali, że jest to przekład według Septuaginty. A hebrajski oryginał mówi tak, jak tłumaczy Biblia Gdańska. Abym was przywiódł do związków przymierza. Ale wyłączę spośród was opornych i odstępców. Wyprowadzę ich z ziemi, w której byliście przechodniami, ale do ziemi izraelskiej nie wejdą i poznacie, że ja jestem Pan. A więc Bóg Jehowa, jak powiada prorok Jeremiasz w rozdziale 16, a 18 wersecie swojego proroctwa, kiedy odpłacił im najpierw dwójnasób za ich winę i grzechy, to naród izraelski cudowną mocą Bożą, jego wyciągniętym ramieniem, ale także poprzez wylew zapalczywości. Rozumiem, że w ten sposób wypełnił się zapis 16 wersetu, 16 rozdziału proroctwa Jeremiasza. Oto ja poślę po wielu rybaków, ramię wyciągnięte, jak rybak, który zarzuca sieć, a ci ich wyłowią. A potem poślę po wielu myśliwych, wylew zapalczywości, a ci ich polują na każdej górze i na każdym pagórku i w rozpadlinach skalnych. Wówczas ten naród, wyprowadzony spośród ludów i z ziem rozproszenia, Wszechmocny Bóg zaprowadził go do świętej ziemi, gdzie, jak powiada prorok Ezechiel, aż po dzień dzisiejszy procesuje się z nim twarzą w twarz, wypełniając w ten sposób zapis proroctwa Izajasza, 43 rozdział, wersety 22 do 28. Nie komentuję, nie ma czasu, ale zwracam uwagę, warto ten zapis przeczytać. I dlatego też, umiłowani, Wszechmocny Bóg w swoim planie pojednania, jaki założył wobec cielesnego domu izraelskiego, przewidział jeszcze jedno ostatnie doświadczenie. Prorok Ezechiel pisze o nim w 37 wersecie 20 rozdziału jako o rózdze karania, której użycie w ostatecznym rozrachunku ma doprowadzić Żydów, lud twardego karku, do związków przymierza. Rozumiemy nowego przymierza, o którym uczył m.in. prorok Jeremiasz w 31 rozdziale, a w wersetach 31 do 34. Ale zanim to nastąpi, naród żydowski, jak uważamy, tak jak ja to rozumiem, ma doświadczyć jeszcze czas ucisku Jakubowego, o którym wspomniał prorok Jeremiasz w rozdziale 30, a w wersecie 7, czyli chłosta obrazowej rózgi karania. Prorok Ezechiel identyfikuje ją jako zbrojne wystąpienie przeciwko Żydom nienawistnych narodów. Mam tu na myśli rozdział 38, proroctwa Ezechiela od wersetu 1 do wersetu 13. Odczytam tylko jeden krótki fragment, bardzo znamienny, od wersetu 8. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, a w czasach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza, do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone. Wszyscy oni, wyprowadzeni spośród narodów, mieszkają bezpiecznie. Wyruszysz jak burza, nadciągniesz jak obłok, aby okryć ziemię ty i wszystkie twoje chówce oraz liczne ludy z tobą. Tak mówi Wszechmogący Pan. W owym dniu przyjdą ci do serca myśli, podweźmiesz złowrogi zamysł i powiesz: wyruszę przeciwko ziemi otwartej, napadnę ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie, mieszkają w miejscowościach, które nie mają murów, zawór ani bram, aby brać łupy, grabić, aby zwrócić swoją rękę przeciwko ruinom, które znowu są zamieszkane, i przeciw ludowi zebranemu spośród narodów, który zdobywa bydło, mienie, a mieszka w środku świata. Nie mamy czasu. To jest rzecz kolejna, bardzo interesująca. O czym tu prorok mówi? Ale myślę, że to byłby odrębny temat. I drodzy braterstwo, w ten sposób, zgodnie ze słowami proroka Zachariasza, wyprowadzony z rozproszenia naród żydowski, stanie się oną trzecią częścią, która będzie wwiedziona do ognia, o której Pan powiada, że wypławił ją jak pewną srebro, a doświadczać ich będę, jak doświadczają złoto, albo inaczej, której każe przejść pod rózgą, o której mówi prorok Ezechiel. I wówczas, zgodnie z zapisem proroctwa Ezechiela, rozdział 39, a werset 22, pozna cały dom Izraela, że ja, Pan Jahwe, jestem ich Bogiem od owego dnia i nadal. Czyli inaczej, rzekę, tyś lud mój, a on rzecze, tyś Pan, Bóg mój. Na tym zakończymy tę część rozważań dotyczącą cielesnego narodu żydowskiego, bo chciałem jeszcze co nieco powiedzieć na temat Izraela duchowego. Można by dużo mówić, drodzy braterstwo, na ten temat. Są to rzeczy frapujące, przynajmniej dla mnie, ale chciałbym jeszcze choć trochę, jak wspomniałem, powiedzieć o Izraelu duchowym. Przejdźmy zatem, umiłowani, do tej drugiej części, bo tak jak wspomniałem, dla mnie większość proroc Starego Testamentu ma podwójne zastosowanie. Owszem, zachwycamy się tym, które dotyczy narodu żydowskiego, bo to jest nauka dla nas, obraz. Ale to, co jest nam szczególnie bliskie, bo my jesteśmy częścią domu duchowego, prawda? To jest to, co dotyczy nas, czyli obraz albo rzeczywistość ukryta w duchowym Izraelu. I tak, umiłowani, jak w przypadku cielesnego domu izraelskiego, użyliśmy klucza Słowa Bożego, jaką była wypowiedź Jezusa, czyli przypowieść o bogaczu i Łazarzu, tak również, kiedy staramy się zrozumieć sens wypowiedzi prorockiej w odniesieniu do duchowego Izraela, szukamy tego klucza w Słowie Bożym. I tym kluczem, naszym zdaniem, który wkłada nam do rąk Słowo Boże, jest wypowiedź prorocka również. Proroka Malachiasza, rozdział 3, a wersety od 1 do 3. Odczytam nowy przekład i też w jednym miejscu od razu skomentuję, bo też nie jest wierny z oryginałem. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan. Od razu komentarz. Słowa potem nie ma w oryginale. To jest dodatek tłumaczy. Gdybyście otworzyli braterstwo, ale to jest o tyle istotne, bo to ma związek z czasem. Gdybyście otworzyli przekład Biblii Gdańskiej, tam jest powiedziane zarazem, a i tak, to już mniej więcej odpowiada duchowi oryginału. Ale nowy przekład powiada tak. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz któż będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? A kto się ostoi, gdy się okaże? Gdyż on jest jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby co robić? Aby wytapiać i oczyścić srebra. To jest jedna rzecz. Może nie istotna w naszych rozważaniach. Ale druga jest bardzo znamienna. I będzie czyścił synów Lewiego. Będzie ich płukał jak złoto i srebro. A potem będą mogli składać Panu ofiary sprawiedliwości. I drodzy braterstwo, jest to zapis uderzająco podobny w treści do tematowego fragmentu proroctwa Zachariasza. Zwłaszcza, kiedy porównamy wersety 9-13 rozdziału oraz trzeci werset rozdziału trzeciego. Zauważmy, 9 zapis 13 rozdziału proroctwa Zachariasza mówi tak. Tę trzecią część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak wytapia srebro i będę ją próbował, jak próbuje złoto. A trzeci werset rozdziału trzeciego proroctwa Zachariasza mówi tak. I będę czyścił synów Lewiego i będę ich płukał jak złoto i srebro. A więc wypowiedzi niemal identyczne w tej treści. I to jest klucz, jak sądzimy, do wyrozumienia poza obrazu. I drodzy braterstwo, tak co do czasu, jak i co do znaczenia części. I drodzy braterstwo, zgodnie z wersetem 1 trzeciego rozdziału proroctwa Malachiasza rozumiemy zatem, że czas wypełnienia tegoż proroctwa i równocześnie czas wypełnienia w pozaobrazie względem duchowego domu Izraela proroctwa Zachariasza jest wyznaczony szczególnym wydarzeniem, jakim jest przyjście do swej świątyni Pana Adon w tym miejscu, anioła przymierza. Słowa kończące ten werset, które brzmią tak. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan Jahwe w oryginale zastępów. Wykluczają istotę Boga Wszechmogącego jako anioła przymierza. A zestawienie dwóch tekstów biblijnych, proroctwa Izajasza, rozdział 42, a werset 6 oraz Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 2, a werset 32, daje podstawę, aby twierdzić, że tym aniołem przymierza jest nasz Pan Jezus Chrystus. Albowiem prorok Izajasz w 42 rozdziale, a w wersecie 6 mówi tak. Ja Pan, Jahwe, wezwałem Cię w sprawiedliwości. Ująłem Cię za rękę Twą. Przeto strzec Cię będę i dam Cię za przymierze ludowi, za światłość narodom. Ewangelista święty Łukasz we wspomnianym 2 rozdziale, a 32 wersecie tłumaczy, że był mąż Boży, Symeon, któremu Duch Święty objawił tajemnicę, że nie umrze, dopóki oczy jego nie będą oglądały zbawienia świata, czyli Jezusa Chrystusa, prawda? I zapis 32 wersetu powiada, że gdy rodzice wnosili dziecię Jezus do świątyni, to Symeon wziął je na ręce swoje, uwielbił Boga mówiąc, teraz puszcza sługę swego, Panie, według słowa Twego w pokoju, gdyż oczy moje ujrzały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość świata. Tą światłość, o której prorokował prorok Izajasz w 42 rozdziale, 6 wersecie. Światłość świata, która oświeci wszystkich pogan. A następujący 7 werset tłumaczy, że omawiane zapisy, ucząc o przymierzu, wskazują na nowe przymierze. Albowiem nasz Pan jako posłaniec, anioł nowego przymierza, otworzy ślepym oczy, wyprowadzi więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy są w ciemności. Tę myśl poszerzył ten sam prorok Izajasz w 49 rozdziale swego proroctwa, a w wersetach 8-10. A więc, drodzy braterstwo, w tym miejscu powstaje kolejne pytanie. Czy prorok Malachiasz, prorokując o przyjściu Pana, anioła nowego przymierza, czyli Jezusa Chrystusa, do swojej świątyni, prorokował o pierwszym czy o wtórnym przyjściu? No, drodzy braterstwo, brat powiada o wtórnym od razu. W naszej literaturze w tym miejscu można przeczytać kilka myśli. Jak braterstwo wiecie, ja lubię braterstwu przytaczać różne myśli, abyście mieli pełnię myśli badackiej w tym temacie. To dobrze jest wiedzieć. Nawet jeżeli ma się własną myśl wykształtowaną, to dobrze wiedzieć, jak myśl badacka się ukształtowała w tym temacie, w jakimś temacie, prawda? To poszerza, to gruntuje, to dostarcza argumentów dyskusji. Nie jesteśmy zaskakiwani, kiedy ktoś w dyskusji zacytuje nam myśl i potem możemy poczuć się bezradni, prawda? Drodzy braterstwo, w artykułach Oczyszczenie synów Lewiego na straży 1982 rok, stronica 12 oraz Zachowani w dniu ucisku, ale to już jest straż, 1953, stronica 118, czytamy po pierwsze, że oświadczenie to odnosi się do manifestacji naszego Pana zarówno, i uwaga, podczas pierwszego przyjścia, jak i przez cały wiek Ewangelii. I później, mówiąc o pierwszym przyjściu, autor poszerza tę myśl i tłumaczy. Tym aniołem, czyli posłańcem przymierza, jest nasz Pan, który przyszedł około 19 stuleci temu i przedstawił się tym, którzy według obietnicami byli dziedzicami nowego przymierza, czyli Żydom. Ten posłaniec przyszedł do swojej własności, ale go jego właśnie nie przyjęli. A poszerzając tę myśl na wiek Ewangelii, w obu tych artykułach autor mówi tak i tłumaczy. Proroctwo to odnosi się do pozafiguralnego kapłaństwa. Obejmuje tak królewskie kapłaństwo, jak i wielkie grono. Dziełem tego wielkiego rafinatora jest oczyścić członków Kościoła. I ten proces rafinowania, czyli oczyszczenia, odbywał się przez cały wiek Ewangelii. To są myśli zawarte w tych dwóch artykułach. Ale nie są to jedyne myśli brata Russella, drodzy braterstwo. Brat Russell napisał jeszcze jeden artykuł. Nosi tytuł, aby oczyścić synów Lewiego, zamieszczony w straży w roku 1931, stronica 52. I w tym artykule mówi nieco inaczej. Tu już poprę myśl, którą brat powiedział. I mówi tak. Zakończenie wieku, a więc nie początek, nie cały wiek Ewangelii, ale zakończenie wieku, czyli czas, w której obecności, albo jeszcze inaczej, czas żniwa wieku Ewangelii, jest tym czasem, w którym Pan miał dokonać przeglądu całego domu wiary. Jest to ucisk, próba przeznaczona dla Kościoła, którą musimy przejść, zanim dzień ucisku dla świata nadejdzie. I drodzy braterstwo, chociaż każda z tych myśli, którą przytoczyłem, ma swoją siłę, to uważamy, że ta ostatnia z nich, wskazująca na czas, w której obecności jest dla nas, a przynajmniej dla mnie, zdecydowanie najbardziej przekonywującą. Dlaczego tak uważamy? Można by dużo rozmawiać, przytoczę tylko dwa powody, bo czas nieubłagalnie biegnie do przodu. Po pierwsze, mamy powiedziane, że Pan miał przyjść do swojej świątyni. Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, trzecim rozdziale, 16 wersecie, drugim liście do Koryntian, szóstym rozdziale, 16 wersecie, tłumaczy, że myśmy bowiem, myśmy to znaczy kto? Bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. A świątynią, której właściwe budowanie rozpoczęło się nie wcześniej, aż nastał dzień 50, czyli w dniu zesłania Ducha Świętego. W pierwszym liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, a 15 wersecie, apostoł święty Paweł uzupełnia, tłumaczy tę wypowiedź i powiada tak, że Kościół Boga żywego jest domem Bożym. A według listu do Żydów, rozdział 3, a 6 werset, czytamy, że domem Jego my jesteśmy. A dom izraelski, cielesny dom izraelski, nazwany jest domem sług, prawda? A nasz Pan miał przyjść do swojej świątyni, do swojego domu, synów domu. I druga rzecz. Podczas pierwszego swego przyjścia Pan nasz nie mógł być i nie był w zupełnym znaczeniu tego słowa aniołem, czyli posłańcem nowego przymierza. Apostoł święty Paweł tłumaczy nam, że nasz Pan stał się dziedzicem boskich obietnic, a w tym między innymi został obwieszczony jako kapłan według obrządku Melchizedeka, a na nim opiera się nowe przymierze. Według zapisu listu do Żydów, 7 rozdział, werset 11. Nie wcześniej, aż osiągnął pełnię doskonałości. W liście do Żydów, w 5 rozdziale, a w wersecie 9 i 10 czytamy tak. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. Drodzy braterstwo, wypowiedź proroka Malachiasza, 3 werset, 3 rozdział, wyjaśnia nam także tajemnicę trzeciej części, która nie zostanie wytraconą i nie pomrze, a która będzie wwiedziona do ognia i będzie wypławioną jak płonął srebro, a która będzie doświadczoną jak doświadcza się złoto. Jak tłumaczy nam prorok Malachiasz, tą trzecią częścią będą synowie Lewiego, prawda? Bo tak uczy zapis proroctwa Malachiasza. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. W obrazie pokolenie Lewiego było własnością samego Boga. Jak czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej, 3 rozdział, a 12 werset. W tej samej księdze, w 18 rozdziale od 1 do 7 wersetu czytamy, że pokolenie to zostało pańskim rozkazaniem podzielone na dwie klasy. Jedną z nich stanowiła kapłańska rodzina Arona, a drugą pozostali Lewici. Jako całość pokolenie Lewiego nie miało działu w ziemi. 18 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej 20-21. I rzecz najbardziej znacząca. Lewici zgodnie z zapisem 4 Księgi Mojżeszowej 3 rozdziału, a wersetu 12 byli wzięci spośród synów izraelskich w zamian za... Tak jest. Każdego pierworodnego otwierdzającego łono macierzyńskie u synów izraelskich. Poprzez zapis listu do Żydów 12 rozdziału, a wersety 22 i 23, zasadną wydaje się myśl, że w pozaobrazie pokolenie Lewiego wskazuje na Kościół pierworodnych w wieku Ewangelii, który podobnie jak obrazowi Lewici składa się z dwóch klas. Kapłańskiej klasy, czyli malutkiego statka, oraz klasy usługującej świątyni pańskiej, czyli klasy wielkiego grona, według zapisu Księgi Objawienia, rozdział 7, a werset 15. Ja, drodzy braterstwo, nie cytuję tych zapisów, bo czas biegnie. Myślę, że w spokojności te zapisy będziecie mogli sobie przestudiować. I dlatego, umiłowani, rozumiemy, że owa trzecia część, o której prorokuje prorok Zachariasz, przedstawia jako całość Kościół pierworodnych końca wieku Ewangelii, który w czasie wtórej obecności naszego Pana, czyli inaczej w czasie żniwa wieku Ewangelii, ale w obu jego częściach, będzie poddany i jest poddawany oczyszczeniu, szczególnej próbie, jak powiada pański prorok Malachiasz. Oczyszczeniu miała zostać poddana klasa maluczkiego statka, której próba przedstawiona została w tematowym wersecie jako doświadczenie złota, ale także i klasa wielkiego grona, której próba została usymbolizowana w przepławieniu srebra, a która w swojej kulminacji osiągnie czas wielkiego ucisku, gdzie w 7 rozdziale, a 14 bodajże wersecie Księgi Objawienia mamy powiedziane, że mają wypławić, oczyścić swoje szaty we krwi barankowej. Drodzy braterstwo, w tym miejscu powstałoby pytanie, na które chyba już braterstwu nie udzielę odpowiedzi w dniu dzisiejszym. Pytanie, na czym ta próba i to oczyszczanie ma polegać? Powiem tylko tyle, że można by różnie na ten temat spojrzeć i różnie rozmawiać i dyskutować. Werset, który jest chyba najbardziej interesującym w tym temacie, to zapis Księgi Objawienia. Na niego chciałbym zwrócić uwagę. Rozdział 3. No, powiedziałem, że nie będę mówił o Księdze Objawienia, no ale jednak się nie powstrzymałem. Rozdział 3 Księgi Objawienia. Jest to zapis poselstwa do zboru w Laodycei, gdzie w wersecie 15, 16 i 18 Chrystus Pan mówi tak. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A także letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak i ślepy i goły. Radzę ci, abyś po pierwsze nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Po drugie, abyś się wzbogacił, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja. I po trzecie, oraz maści, abyś nią namaścił oczy twoje, abyś przejrzał. No, chciałbym, braterstwu, coś powiedzieć na ten temat, ale chyba nie powiem. To pozostawię braterstwu pod własne rozważania, abyście z tego zapisu otrzymali lekcję dla siebie na czym polegać może nasza, moja i wasza próba w onym dniu. I jak będziemy pławieni? Czy jako złoto, czy jako srebro? A nie powiem dlaczego umiłowani, bo chciałbym coś jeszcze powiedzieć o tej trzeciej części. Prawda? O tych dwóch pierwszych częściach, bo o trzeciej już powiedziałem. Ale jeszcze muszę się rozliczyć z dwóch części, o których wspomina prorok Zachariasza w 9 wersecie. Bo powiada tak. I stanie się po tej wszystkiej ziemi, mój Pan, że dwie części w niej wytracone będą i pomrą. No bo zacząłem od trzeciej części, według prorok Malachiasza. Ale jeszcze trzeba choć na zakończenie powiedzieć o tych dwóch częściach, prawda? To też jest ciekawe. Drodzy braterstwo, jest to wyjątkowy czas. Czas, w której obecności naszego Pana. O ile dotyczy chrześcijaństwa, czyli jak rozumiemy, pozaobrazowej wszystkiej ziemi, o której prorokuje prorok Zachariasz. Drodzy braterstwo, w tym czasie, w czasie, w której obecności naszego Pana nastąpiła szczególnie ważna rzecz. Pozaobrazowy Babilon, czyli wszystka ziemia, chrześcijaństwo, zostało zważone na wadze boskiej sprawiedliwości i okazało się jakie? Lekkie. W 18 rozdziale a w wersetach pierwszym i drugim Księgi Objawienia, no jeszcze raz sięgnę do Księgi Objawienia, jest szczególne proroctwo dotyczące Babilonu. Czytamy tam, cytuję z pamięci, że oto anioł zstępujący z nieba, który posiadał wielkie pełnomocnictwo, od którego blasku rozjaśniła się cała ziemia. To, drodzy braterstwo, nie mamy wątpliwości. Wystarczy sięgnąć do 10 rozdziału Księgi Objawienia, pierwsze wersety. Chodzi tu o naszego Pana Jezusa Chrystusa. To był ten anioł, od którego blasku rozjaśniła się cała ziemia. I ten blask dzisiaj widzimy. A ludzkość ją jeszcze zobaczy. Światłość, która oświeci naród. Mamy powiedziane, że ten anioł, który stąpił, zawołał donośnym głosem. A co powiedział? Upadł! Upadł Babilon! Drodzy braterstwo, jest to czas, w której obecności naszego Pana dzieło sądu względem odstępczego systemu w znaczeniu słowa kryzys, a więc decyzji. W 14 rozdziale Księgi Objawienia, a w wersecie 7, jest to fragment trójanielskie poselstwo. Tam czytamy, że przez środek nieba widziałem anioła, który leciał środkiem nieba i który również zawołał wielkim głosem: bójcie się Boga! Oddajcie Mu chwałę, albowiem nadeszła godzina czego? Sądu. W oryginale kryzys, znowu Jego. Nasz Pan w Ewangelii według świętego Jana, mamy odnotowane te słowa, w 5 rozdziale, a w wersecie 22 powiada, że Ojciec nikogo nie sądzi, ale wszystek sąd, znowu kryzys, oddał komu? Synowie. Autor wykładów Pisma Świętego jest taki bardzo znany artykuł, bardzo ciekawy. Sąd Krino Krisis Krima. To jest chyba jedyny artykuł, gdzie brat Russell zastanawia się nad rozróżnieniem i znaczeniem tych słów. Podaje taką myśl, że nasz Pan nie wykonywał tej władzy w znaczeniu słowa kryzys, podkreślam, aż do czasu żniwa. To jest przy końcu tego wieku. Od tego czasu zaczyna on wykonywać tę władzę kryzys odnoszącą się tak do Kościoła, jak i świata, nagradzając swych wiernych sług, zaś niewiernych, tak z Kościoła, jak i ze świata, zsyłając czas wielkiego ucisku. I właśnie ten czas wielkiego ucisku, podczas którego dwie klasy, czyli według słów proroka Zachariasza dwie części, które na boskim planie wieku, który braterstwo tu widzą, oznaczano jako P i Q, przeminą, czyli zostaną wytracone i pomrą. Jak oświadcza prorok Zachariasz w swoim proroctwie. Autor wykładów Pisma Świętego w pierwszym tomie na stronicach 295 oraz 296 Stary Przekład, podkreślam, pisał tak, cytuję fragmenty. Większość nominalnego Kościoła oznaczona jest przez oddział P. Zauważ, iż nie znajduje się na linii M, lecz na N. Są usprawiedliwieni, ale nie uświęceni. Nie są zupełnie ofiarowani Bogu, a zatem nie są spłodzeni z ducha, jakie duchowe istoty. Stoją wyżej od świata, dlatego, że przyjęli Jezusa jako swego wybawiciela od grzechu, ale nie przyjęli wysokiego powołania tego wieku, aby stali się częścią duchowej rodziny Bożej. Natomiast na temat klasy Q autor pisze tak. Inna jeszcze jest klasa, jaka jest połączona z nominalnym Kościołem, która nigdy nie wierzyła w Jezusa jako ofiarę za grzechy, która wskutek tego nie jest usprawiedliwioną. Nie znajduje się na linii R, ale pod nią, przedstawiona przez oddział Q. Ci są wilkami w odzieniu owczym, nazywają siebie chrześcijanami, uznawani są za członków nominalnego Kościoła. Nie wyznają oni prawdziwie, że Chrystus jest ich Zbawicielem. Należą przeto do linii R. Należą do świata, niepotrzebnie zajmują miejsce w Kościele, a nawet wielką są dla niego szkodą. I drodzy braterstwo, obie te klasy w połączeniu z Kościołem pierworodnych, oznaczonych jako na linii N i M, tworzą jako całość chrześcijaństwo z imienia obecnego wieku. I drodzy braterstwo, wydarzenie to, czyli wytracenie srębów nominalnego chrześcijaństwa, święty Jan Objawiciel przedstawił w zapisie swojej księgi, jeszcze raz sięgniemy do 18 rozdziału, wersetu 21, gdzie czytamy tak. I podniósł jeden potężny anioł kamień, tak duży, jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc, tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon, czyli będzie wytracone i więcej go nie będzie. To samo nauczał święty Piotr apostoł, ten werset może również zacytuję, list drugi świętego Piotra, 3 rozdział, a werset 10. A dzień pański nadejdzie jak złodziej, a wtedy niebiosa przeminą, a żywioły rozpalą i ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Dlatego cytuję ten werset, bo on niesie dla nas jeszcze jedną naukę. Pokazuje kolejność. To nie jest przypadek, że święty Piotr apostoł powiada, że najpierw niebiosa przeminą, a potem, ja dodaję tu słowo potem, ale taka jest kolejność rzeczy, że żywioły rozpalne stopnieją i ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Bo kiedy Babilon będzie ogarnięty pożarem, jak powiada 18 rozdział Księgi Objawienia, to król więzieni będą stać i będą płakać, widząc dym pożaru, który się będzie unosił nad wielkim miastem Babilon. To znaczy, że będą jeszcze egzystować tu na ziemi. I drodzy braterstwo, kończąc nasze rozważania na temat proroctwa Zachariasza, pozwolicie, że dokonam krótkiego podsumowania, bo dużo było powiedziane, dużo cytatów, może niektóre myśli umknęły w tej lawinie moich słów i dlatego pozwólcie, że chociaż parę słów podsumuję to, co powiedziałem. Po pierwsze, zauważyliśmy, że podobnie jak większość proroctw Starego Testamentu, proroctwo Zachariasza, 13 rozdział, wersety 8 do 9, ma swoje wypełnienie i zastosowanie tak do cielesnego domu izraelskiego, jak i do domu duchowego. W odniesieniu do cielesnego domu izraelskiego, proroctwo Zachariasza wskazuje na proces, jaki rozpoczął się w nominalnym, cielesnym domu izraelskim z chwilą odrzucenia naszego Pana, który do swej własności przyszedł, ale swoich go nie przyjęli. Członkowie dwóch pokoleń, czyli pokolenia Judy i pokolenia Beniamina, którym nasz Pan ofiarował samego siebie i królestwo, przy pierwszym swoim przyjściu stanowią pozaobrazowe dwie części, które zostały wytracone i pomarły, o których wspomina prorok Zachariasz. Oną trzecią częścią, która będzie wwiedziona do ognia, stanowić będzie naród izraelski albo stanowi czasu, w której obecności naszego Pana, który cudowną mocą Bożą, wyciągniętym ramieniem, ale i wylewem zapalczywości, został wyprowadzony spośród wszystkich narodów ziemi, do których był rozproszony. I będzie w przyszłości przepławiony przez ogień ucisku Jakubowego, przez tą rózgę gniewu Pana, o której wspomina prorok Ezechiel w 20 swoim rozdziale. Natomiast w odniesieniu do duchowego domu izraelskiego czas wypełnienia proroctwa wyznaczony jest szczególnym wydarzeniem, o którym prorokował prorok Malachiasz w rozdziale 3 na 1 wersecie, jakim jest przyjście do swej świątyni naszego Pana, anioła, posłańca nowego przymierza. Trzecia część, o której prorokuje prorok Zachariasz, jako całość przedstawia Kościół pierworodnych końca wieku Ewangelii, czyli malutkie statko z jednej strony i klasę wielkiego grona z drugiej strony, który w czasie wtórej obecności naszego Pana, albo inaczej, w czasie żniwa tego wieku, w obu jego częściach, poddawany jest szczególnej próbie oczyszczeniu, o którym prorokował prorok Malachiasz. Dwie części, o których prorok Zachariasz powiada, że zostaną wytracone i pomrą, stanowią według nas oznaczone na boskim planie wieków klasy P oraz Q, które w połączeniu z Kościołem pierworodnych tworzą jako całość chrześcijaństwo z imienia, a które to klasy przeminą w nadchodzącym czasie wielkiego ucisku. I drodzy braterstwo, na koniec powiem tyle. Obyśmy umiłowani dostąpili tego wielkiego błogosławieństwa i zarazem zaszczytu, aby być zaliczonym do onej trzeciej części, o której wspomina prorok Zachariasz. I nie tylko do onej trzeciej części, ale drodzy braterstwo, abyśmy się okazali bardziej, więcej niż zwycięzcami. Bo tylko ci, którzy przezwyciężą, będą zaliczeni do klasy kapłanów, królów, sędziów. Ubiegamy się o to, drodzy braterstwo, abyśmy się wszyscy tam spotkali. Wy zobaczyli mnie, ja zobaczył was. Żebyśmy byli w tym królestwie, o które się modlimy. Przyjdź królestwo Twoje. Amen.